Zaczynamy temat o Panu Jezusie Chrystusie. I jak w poprzednich, zaczniemy najpierw od tego, by stwierdzić, kim jest Jezus Chrystus. Na temat samego imienia powiemy, powiedzieliśmy właściwie. Nie, powiemy. W drugiej części. Natomiast teraz będziemy szukali odpowiedzi na pytanie, kim jest Jezus. Może to będą proste, może wydadzą się banalne odpowiedzi, bo dojdziemy do stwierdzenia tego, co może większość wie i nawet z tym się zgadza. Ale jest wszakże wielu takich, którzy oponują co do stwierdzenia, że Jezus jest tym, za kogo go większość uważa. My spróbujemy sobie w świetle fragmentów biblijnych odpowiedzieć wyraźnie, na jakie miano zasługuje i kim mamy prawo go określić. Aczkolwiek to, co teraz robimy w pierwszym punkcie, będzie utwierdzane następnymi rozdziałami. Także właściwie my tylko stwierdzimy takie główne jego tytuły. Ale to nie będzie wszystko, co powiemy o tym, kim on jest w tym punkcie, bo mówię, cały temat będzie wokół tego zagadnienia się obraca. Ewangelia Jana 1,34 stwierdza, że on jest. Spróbujmy tak, żeby już przyspieszyć tempo naszego studiowania, czytać już nie cały werset, ale tylko zdanie, które dotyczy się naszego pytania. A pytanie jest takie, kim on jest.
Jest Synem Bożym.
Synem Bożym. Rzymian 9,5. Mamy.
Bóg błogosławiony na wieki.
Bóg błogosławiony na wieki. Może nawet przeczytaj to zdanie w całości ze względu na to, żeby...
Do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim. Bóg błogosławiony na wieki.
Amen. I to zdanie w całości jest nam potrzebne. Od słowa Chrystus do słowa Bóg błogosławiony na wieki. Kto się może stwierdzić, że ten Bóg błogosławiony na wieki to może jest taki dodatek w stylu tam chwalby Pana. No, tak nie bardzo wynika z tego, ale są tacy, którzy tak próbują stwierdzić. To zobaczymy sobie w Tytusie 2,13 następne zdanie.
Co jest to? Czy wycinek?
To, co jest nam potrzebne. Tutaj w 13 wersecie.
Zbawiciel nasz Chrystus Jezus.
Przeczytaj jednak więcej. Oczekujemy objawienia wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa. Czy mamy zdanie, które mówi, że oczekujemy objawienia wielkiego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Aczkolwiek mówi ci, którzy oponują przed nazwaniem Jezusa Bogiem, a no, zdarza się tak. A właśnie to nie tylko pewne ruchy chrześcijańskie potrafią tak nazywać Jezusa, że nie jest Bogiem, ale nawet ludzie ateizujący chrześcijaństwo mówią, że to nie był tylko jakiś tam sobie człowiek. To ci, którzy tak mówią, muszą z pewnością zakwestionować autorytatywność Pisma Świętego, bo ono stwierdza, że jest Bogiem i Zbawicielem. Ale gdyby nadal ktoś miał wątpliwości, czy tamte i nie rozdziela tutaj zdania na dwie osoby, to zobaczmy Izajasza 9,5, gdzie już mamy bez wątpienia.
Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju.
I jak został Jezus nazwany?
Bóg mocny, ojciec odwieczny.
I to nie jest imię w stylu Emanuel, które znaczy Bóg z nami. Przecież to tylko imię, co to oznacza. To wielu ludzi ma imię, które coś tam oznacza, prawda? Ale tutaj nie widzimy imienia oznaczającego coś, tylko fakt, że Jezus jest nazwany Bogiem Mocnym.
A więc Bogiem. Tak? Zobaczymy Ewangelię Jana. Teraz 1:1.
Na początku było słowo, a słowo było na Boga. Drugim było słowo.
W tej chwili przerabiamy kolejne wersety, które stwierdzają właściwie drugą myśl w tym pierwszym punkcie, bo rozważamy to, kim jest Jezus. Jest Synem Bożym. Teraz stwierdzamy na podstawie fragmentów, że jest Bogiem. Tak, nazwany jest Bogiem Mocnym. Tamte fragmenty mówiły, że jest Bogiem błogosławionym na wieki lub wielkim Bogiem i Zbawicielem. Ale jeżeli ktoś by rozumiał te fragmenty, że to nie chodzi w dalszym ciągu o Jezusa, to w Ewangelii jest powiedziane, że Bogiem było
Słowo.
Czyli kolejne stwierdzenie, że jednak on ma tytuł boski. W 18 wierszu czytamy znowu.
Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go. Jednorodzony Bóg.
Bez wątpienia w oryginale greckim jest użyte słowo teos. Jedno z tłumaczeń tutaj mówi syn jednorodzony, ale jest teos. Tak jak Boga nikt nigdy nie widział, jest napisane teo, jednorodzony Bóg to też teos. To tak by wynikało, że mamy dwóch Bogów. No bo jest jeden Bóg, Ojciec i jednorodzony Bóg, drugi Bóg, Syn. Kwestia zinterpretowania tego w odpowiedni sposób, tak by Biblia nie pozostała w sprzeczności z sobą, w naszym pojmowaniu, no to sprawa dalszych zagadnień. To sobie wyjaśnimy już dokładniej od rozdziału 4. Teraz nie będziemy próbowali wytłumaczyć, jak to rozumieć, tylko zaczynamy od stwierdzenia tego, co podaje Biblia, że Jezus jest Bogiem jednorodzony. Wiersz 28, 20 rozdziału znowu mówi to samo.
Odpowiedział mu Tomasz i rzekł: Pan mój i Bóg mój.
Czyli ewidentnie został tam
nazwany Bogiem.
Tak. I Jezus wcale tego nie poprawił. Czyli ewidentnie utożsamił się z tym, co wyrzekł Tomasz. Filipian 2:6 też mamy zapisane.
Który chociaż był w postaci Bożej, nie opierał się zachłanie przy tym, aby być równym Bogu.
Dlatego wyparł się samego siebie i przyjął postać człowieka, ale zanim przyjął postać człowieka, był w postaci
Bożej.
W postaci Bożej był, czyli w postaci Bożej jest tylko
Bóg.
No, sam Bóg, logicznie biorąc. Znowu mamy ciekawe stwierdzenie Hebrajczyków 1:9.
Miłowałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś nieprawość, dlatego namaścił cię, o Boże, Bóg twój olejkiem wesela, jak żadnego z towarzyszy twoich.
Kwestia, że mamy tutaj jakby dwóch Bogów, to jak mówiłem, tłumaczymy to później, ale zatrzymujemy się na stwierdzeniu, że Jezus jest nazwany Bogiem.
Bogiem.
Ewidentnie Bogiem. I to samo także w 1 Jana 5:20.
Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w Tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym.
I widzimy prawdziwego Boga i życie wieczne. Powiedziano w Jezusie Chrystusie, On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Pewni spekulanci próbują powiedzieć, że tym prawdziwym Bogiem to jest ten, tam wymieniony został zdanie wcześniej, ale to jest mocno naciągana interpretacja.
żeby ugruntować się w tym, co teraz stwierdzamy, spróbuj pomyśleć o rozmowie Jezusa z bogatym młodzieńcem. Tam Jezus odpowiada w rozmowie, kto jest dobry, mówi tylko Bóg jest dobry. Pamiętasz, tak? Natomiast w Ewangelii Jana, gdzie jest rozmowa o pasterzu, Jezus mówi, ja jestem dobry pasterz. Takie zestawienie pokazujące, że Jezus z jednej strony stwierdza, że tylko Bóg jest dobry, a o sobie mówi, że jest dobry. To znowu pokazuje, jak Jezus samego siebie tutaj uważa za Boga. Pamiętasz, kiedy Szczepana kamienowano, on zobaczył niebo otwarte, a w tym niebie kogo?
Jezus Andrzej.
I powiedział, pamiętasz, że Panie Jezu, w ręce Twoje polecam ducha mojego. Nie pamiętasz tego fragmentu, tak? 7,59 dzieje. No ale to już przytoczyliśmy. Natomiast porównamy to z kaznodziei Salomona 12,7.
Wróci się proch do ziemi, tak jak nim był, duch zaś wróci do Boga, który go dał.
Do kogo pójdzie duch?
Pójdzie do Boga.
Wróci się do Boga. A Szczepan w czyje ręce powierzył swojego ducha?
Panu Jezusowi.
Więc takie zestawienie też pokazuje, że Jezus musi być Bogiem, skoro do Boga wraca się duch. A Szczepan w jego ręce powierza swojego ducha.
To było dzieje ile?
7,59. Takich fragmentów jest wiele właściwie. W następnym rozdziale będziemy mieli całą serię tego. Tutaj to przytoczę już bez może otwierania. Jest napisane w Izajaszu, że przed Panem Bogiem Izraelskim, przed Jahwe Izraelskim pójdzie anioł przygotować mu drogę. Później jest napisane w Ewangelii Łukasza, w pierwszym rozdziale, że przed Bogiem Izraelskim znowu idzie ten posłaniec. A potem jest napisane w Ewangelii Jana, że to przed Chrystusem idzie posłaniec. Takie zestawienia, które ewidentnie utożsamiają Jezusa jako Boga i nawet jako Boga Izraelskiego. Mamy też w Księdze Objawienia w 7 i 8 wersecie mocne stwierdzenia. Przeczytaj.
Oto przychodzi wśród obłoków i uży go wszelkie oko, a także ci, którzy przebili i będą biadać nad nim wszystkie plemiona ziemi. Tak jest. Amen. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan Bóg. Ten, który jest i który był i który ma przyjść, Wszechmogący.
I teraz, kto ma przyjść według 7 wiersza? Tutaj są pewne cechy tego przychodzącego, które nie pozostają na... nie pozostawiają na wątpliwości.
Jezus, Bóg. Pan Bóg.
Przyjrzyj się w 7 wierszu. Przychodzi wśród obłoków.
A, którzy go przebili.
Czy ci, którzy przebili go, tego przychodzącego, będą bianać. Przychodzi wśród obłoków i ujrzy go wszelkie oko, a także ci, którzy go przebili. Czyli przychodzi ewidentnie Pan Jezus. I tutaj czytamy, jak Wam mówiłem, z Alfa i Omega. Zresztą Jezus mówi o sobie, że jest Alfa i Omega. Początek i koniec w następnych rozdziałach. Mówi Pan Bóg, ten, który jest, który był, który ma przyjść, Wszechmogący. Przychodzi Jezus, a mówi ten, który ma przyjść, Wszechmogący Pan Bóg. Więc jest nie tylko nazwany Bogiem Mocnym, ale tutaj mówi jako Bóg Wszechmogący. Tak, mamy takich stwierdzeń, widzisz, wiele. Jeszcze przeczytamy sobie Ewangelii Marka. A ty może otwórz Judy, to jest za chwilę. Judy, 4 wiersz. I może najpierw tylko jeszcze przeczytamy z Marka. Takie jedno zdanie. 12,29 mówi, słuchaj Izraelu, Pan Bóg.
Jezus.
Pan.
Pan Bóg, nasz Pan jeden jest.
Pan jeden jest. Pan Bóg nasz.
Pan jeden
jest. Ten Pan jeden to jest Pan Bóg nasz. A Judy mówi w czwartym wierszu,
tutaj w drugiej połowie,
naszego jedynego władcy i Pana Jezusa Chrystusa.
Jedyny władca i Pan Jezus Chrystus. Jedyny Pan Jezus Chrystus, a to Pan jeden jest, Bóg Izraelski. Czyli miejsce nie zostawiające wątpliwości, że Jezus jest Bogiem, to w dodatku Bogiem Izraelskim, jedynym Bogiem. W jaki sposób to ma się do Jego relacji z Ojcem? I przecież nie jest Ojcem, nie jest tym samym co Ojciec. Zobaczymy to później. I na koniec przeczytamy sobie jeszcze z Kolosan 2:9.
Gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. Mhm.
Tak więc, no, skoro w nim mieszka cała pełnia boskości, to rozumiem, że tytuł Boga w pełni mu się należy. Więc to był pierwszy punkt odpowiadający na pytanie, kim jest Jezus. A w drugim omówimy Jego pochodzenie. I na temat pochodzenia Pan Jezus sam wypowiada się w Ewangelii Jana, 6 rozdziale 57 wierszu.
Tu natomiast jest chleb, który zstępuje z nieba, aby nie umarł ten, kto go spożywa.
6:57.
Jak mi posłał Ojciec, który żyje, a ja przez Ojca żyję, tak i ten, kto mnie spożywa, żyć będzie przeze mnie.
Chodzi o zdanie, w jaki sposób żyje Jezus, skąd się wziął. On tutaj mówi, żyję przez
Ojca.
Ojca. No to jest raczej oczywisty fakt, ale przeczytaliśmy to z Pism, zgodnie z zasadą, że wszystko musi być potwierdzone w Piśmie. Jana 1:18 przeczytamy ponownie, aby stwierdzić pewne rzeczy.
Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił go.
I czytamy to, że Jezus jest na łonie Ojca, co prowadzi nas do takiego prostego stwierdzenia, że On nie jest stworzenie, które wyszło z rąk Ojca, tylko zrodzenie, które wyszło z łona Ojca. Tutaj oczywiście nie możemy Boga rozważyć w kategorii płciowej, ponieważ no, to On nas stworzył jako mężczyznę i niewiastę na Jego obraz i podobieństwo, natomiast On sam jest w stanie jako jedna osoba jako jedna osoba zrodzić z siebie następną istotę. I na potwierdzenie tego, że On został zrodzony, i to właściwie akcent będzie położony na dowodzeniu, że jest zrodzony, a nie stworzony. Więc to, że wyszedł z łona, mówi, że jest zrodzeniem, nie stworzonym. To, że jest nazwany także jednorodzony, mówi, że jest jedynym w swoim rodzaju. Co znaczy, że nie jest w rodzaju stworzeń innych, typu anielskich duchów. Bo takich jest więcej. Gdyby był nawet, jak niektórzy próbują stwierdzić, że jest przebranym Michałem Archaniołem, no to nie byłby jednorodzony, tylko jeden z siedmiu głównych książąt anielskich. A on jest jedyny w swoim rodzaju, a więc już nie jeden z siedmiu, i jedyny w rodzaju oznacza w rodzaju tego, z którego pochodzi. A jeżeli pochodzi z łona Ojca, jest zrodzony z Niego, czyli jest jedyny w rodzaju Ojca. I to oznacza słowo monogenes, greckie, które tłumaczymy na polskie jednorodzone. Ale jeszcze spróbujemy utwierdzić się w tym stwierdzeniu, że On żyje przez Ojca jako zrodzony z Niego, to znaczy posiadający naturę Ojca. będziemy dowodzić to na podstawie Izajasza 43:10. To będzie werset, do którego wrócimy jeszcze parę razy w następnych rozdziałach.
Wy jesteście moimi świadkami, mówi...
Wszędzie tutaj, gdzie mamy w naszym tłumaczeniu Pan, to prawie wszędzie, prawie w 100% jest umieszczone hebrajskie słowo Jahwe. Czyli mówi Jahwe.
Mówi Jahwe i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi i zrozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się Go nie stworzy.
Ani przed Jahwe, ani po Jahwe nie stworzono żadnego Boga. A Jezus został nazwany Bogiem i to niejednokrotnie. A więc jeżeli jest Bogiem, nie mógł być stworzony, bo Jahwe mówi, po mnie, ani przede mną nie stworzono żadnego, więc musi być zrodzony. Tak?
Zgadza się.
Zobaczymy jeszcze to samo w pierwszym liście Jana 5:18.
Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że ten, który z Boga został zrodzony, strzeże go i zły nie może go dotknąć.
Kto go strzeże? Czyli innym słowem nas, tutaj jest dokładnie powiedziane kto.
Bóg nas strzeże.
Przeczytaj jeszcze raz.
Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy, ale że ten, który z Boga został zrodzony.
O, ten, który został z Boga zrodzony, a nie stworzony.
Z Boga zrodzony.
Ten, który został z Boga zrodzony, nazywa się jednorodzonym Bogiem, według Jana 1:18. A więc zrodzony. I przeczytamy o tym samym jeszcze według Kolosan 1:15-16.
On jest obrazem Boga niewidzialnego, pierworodnym wszelkiego stworzenia. Ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowanie, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone.
Pierworodny wszelkiego stworzenia. W Nim zostało stworzone wszystko. Wszystko, to znaczy 100% stworzenia jest w Nim. A więc On jako stworzenie nie może być stworzony w sobie, prawda? Bo wszystko jest stworzone w Nim. A On jest pierworodny. Co mówi nam o takiej kolejności, że przed wszelkim stworzeniem najpierw było zrodzenie. Zrodzenie Jezusa, a następnie wszelkie stworzenie w Nim. Bo gdyby On był stworzeniem, no to nie byłoby wszystko stworzone w Nim, tylko wszystko inne. Ale wszystko zostało stworzone w Nim, a On był zrodzony najpierw. Przed wszelkim stworzeniem.
Ale co to znaczy, że wszystko zostało stworzone w Nim?
No to...
No to, coś w środku jest stworzone. No,
to musi oznaczać, że On w takim razie jest w stanie ogarnąć wszystko tak jak i Ojciec. To też nie jest dziwne, bo jeżeli On jest zrodzony z Ojca, więc ma Jego naturę. Jeżeli Ojciec jest wszędzie, wszystko ogarniający i wszelka istota istnieje w Nim, jako Duchu wszystko przenikającym, no to Jezus wobec tego tak samo wszystko przenika, a wobec tego wszystko znajduje się w Nim.
Czyli przedmioty fizyczne z tego świata też mieszczą w sobie Boga jakoś? Duch Boży przenika?
Wszystko przenika.
Czyli słuchaj, myślę, w jakim stopniu stwierdzenie buddystów, czy właśnie z tego kręgu ludzi, to, że Bóg jest w kamieniu, czy w jakimkolwiek przedmiocie, jest w jakimś stopniu prawdą. I oni do Boga dochodzą przez w wgłębienie się w świadomość tego przedmiotu. Także, że zagubiają to rozdzielenie pomiędzy człowiekiem a tym przedmiotem i spojają się w jedno. No to jest kłamstwo.
Oczywiście. A czy trzeba wiedzieć tą rzecz, że diabeł jako istota inteligentna wie, w jaki sposób po mistrzowsku wykłamywać, przekłamywać Boże prawdy. A najlepiej zwodzi się przez falsyfikat. A falsyfikat mówi o tym, mówi o oryginale. Poprzez swoje idealne podobieństwo. To znaczy, że pewne prawdy nieojczowe, czy jakieś wschodnie nauki, muszą zawierać w sobie pewne podobieństwa. Po to, żeby można było mówić, że to jest prawie wszystko jedno. Czy tą, czy tamtą drogą idziesz, bo wyglądają podobnie. Przynajmniej w pewnych pojęciach.
Tak. I tłumaczą sobie, że każdy może Boga na swój sposób postrzegać, jak jemu się to podoba.
No, dokładnie.
I nie ma żadnych, że nie ma żadnych jakichś schematów. Nie. Każdy może widzieć Boga, jak jemu się podoba.
Dokładnie.
W tym, w co on, w czym on zobaczy.
A najgorsze jest to, że falsyfikaty mają tak niewielką różnicę, że prawie łatwo postawić to koło oryginału i są tym bardziej niebezpieczne, że tak niewiele je różni. Wiesz, akurat buddyzm bardzo się różni, ale w pewnych pojęciach widać taką podróbkę. I my oczywiście rozumiemy, że Bóg wszystko przenika, natomiast wnikanie w świadomość kamienia to już jest zupełnie...
Łączenie się.
To już jest wtedy próba takiego interpretowania, że wobec tego wszystko w jakiś sposób może ma w sobie cząstkę boskości, a to już jest wielka różnica. To, że Bóg wszystko przenika...
Przenika, to nie znaczy, że to stworzenie ma cząstkę Boga, prawda?
Znaczy, oczywiście, że w jakiejś części jest Bogiem. W żaden sposób nie jest. Wiesz, Bóg jest osobą, która ma swoją indywidualność i jest oddzielony jako osoba od wszelkiego innego stworzenia. Zresztą stworzenie nie jest stwórcą. Zresztą Biblia mówi, że ci, którzy zaczęli czcić stworzenie zamiast stwórcy, zostali wydani na pastwę dalszych grzechów. I zawsze Bóg mówi o bałwochwalstwie i karach za bałwochwalstwo, które polega na czczeniu stworzenia. A te nauki buddystyczne wobec tego zmierzają do takiego zinterpretowania świata stworzonego, że on zaczyna wyglądać jako Bóg, któremu można oddawać cześć. Więc niby tam pierwsza myśl może byłaby podobna, ale rezultat...
No, większość tych religii, które stanowią jakiś tam poziom rozwoju duchowego z tego upadłego świata, wolność od tej cielesności i grzechu, chociaż oni tego nie nazywają grzechem, po prostu nazywają złem i cierpieniem przebywanie tu, prawda? Ucieczką z tego świata uważają właśnie przebywanie w tych innych stanach świadomości, w których nie odczuwają ciała, prawda? Ale to nie daje im żadnego zbawienia. To jest jakby stan pewnego spoczynku i wegetacji, z którego nie ma żadnego wyjścia praktycznie. No. W momencie śmierci on ich czeka.
Powiedzieliśmy do tej pory, kim jest Jezus, że jest Synem Bożym i że jest Bogiem. I to nie byle jakim Bogiem. Następnie stwierdziliśmy, że jest zrodzony, a nie stworzony. Że wyszedł z łona, a nie z rąk Ojca. Że jest jedyny w swojej naturze, a nie jeden z siedmiu. Wobec tego jedyny w naturze tego, który go stworzył, logicznie biorąc. Który go zrodził. I rozumiemy, że zrodzi go poza czasem, bo czas jest również stworzony. Czyli, że został zrodzony w wieczności. Biblia zresztą mówi, że u Boga czas jest zupełnie inaczej mierzony, że on funkcjonuje poza naszym wymiarem, skoro u niego jak jeden dzień nasze tysiące lat. I że jest nazwany też Bogiem wiecznym. Więc jeżeli Jezus jest jedyny w rodzaju Ojca, który jest wiecznym Bogiem, więc również jest wieczny. Także my mówimy o Jego zrodzeniu w teoretyczny sposób, określając, że to miało swój punkt. Ale skoro i Ojciec jest wieczny, i Syn jest wieczny, wobec tego nie idzie praktycznie stwierdzić początku. Bo wieczność nie ma początku ani końca. No dobrze. Trzeci punkt, który na dzisiaj przerobimy, to kwestia wcielenia Jezusa i konsekwencje wcielenia. Myślę, że nawet nie trzeba otwierać miejsc, które powiedzą, że począł się z Ducha Świętego, że narodził się z Maryi Dziewicy. Nigdzie nie jest napisane, że zawsze dziewicy, ale z pewnością z dziewicy się narodził. Ale wskutek wcielenia stało się to, o czym mówi list do Filipian. Od drugiego rozdziału myśmy już przeczytali początek, ale zobaczymy dalsze konsekwencje.
Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z podstawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci. I to do śmierci krzyżowej.
Wyparł się samego siebie, czyli tego, kim był, stał się sługą jako człowiek i stał się uniżony. Na temat tego uniżenia jeszcze przeczytamy w liście do Hebrajczyków 4:15.
Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu.
Doświadczony we wszystkim, czyli także w tych słabościach, skoro może nam w nich współczuć. Drugi rozdział, przeczytaj, 9 wiersz.
Widzimy raczej tego, który na krótko oczyniony został mniejszym od aniołów, Jezusa, ukoronowanego chwałą i dostojeństwem za cierpienia śmierci, aby z łaski Bożej zakosztował śmierci za każdego.
Na krótko mniejszym od aniołów. To jest bardzo ważne stwierdzenie, że nawet od aniołów stał się mniejszy w tym czasie, kiedy wyparł się samego siebie, siebie, będącego wcześniej w postaci Bożej, według Filipian 2:6, gdzie mógł pozostać równy Bogu, Ojcu, ale wypierając się siebie, zszedł do pozycji niższej nawet od aniołów. Jeżeli stał się niższy nawet od aniołów, wtedy no, zrozumiały jest dla nas wiersz z Ewangelii Jana 14:28.
Słyszeliście, że powiedziałem wam, odchodzę i przychodzę do was. Gdybyście mnie miłowali, to byście się uradowali, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest niż ja.
No i to w tym momencie staje się bardziej zrozumiałe, jak to jest, że mógł być równy Bogu, był w postaci Bożej. Był Panem, jedynym Panem, Bogiem izraelskim. A teraz mówi, że jest mniejszy od Ojca. A jest jedyny w rodzaju Ojca, jednorodzony. Kiedy stał się człowiekiem, to był mniejszy nawet od aniołów. Czyli będąc mniejszym, rzekł, Ojciec jest większy.
Ale chodzi mi o to, w jakim stopniu w hierarchii aniołowie zajmują wyższą cenę od człowieka.
Pod względem godności niższą, ponieważ nam służą. Ale pod względem swojej siły i mocy i jako istoty nas oczywiście przewyższają wielokrotnie. Ich możliwości, ich inteligencja, ich doskonałość, zresztą są doskonałymi duchami, a my marnymi stworzeniami, które można złamać jak zapałkę. Więc Jezus stał się mniejszym pod wieloma względami, nawet jeśli chodzi o Jego świadomość. On powiedział, że nawet nie zna dnia ani godziny swojego własnego powtórnego przyjścia, tylko Ojciec w niebie to wie. A rzecz jasna, że ta sprawa musi wyglądać inaczej w tej chwili. I miała prawo wyglądać inaczej wcześniej, kiedy był w postaci Bożej. A zobacz, jeszcze w Hebrajczykach 5:7 jest napisane:
za dni swego życia w ciele zanosił on z wszelkim wołaniem i ze łzami modlitwy i błagania do tego, który go mógł wybawić od śmierci, dla bogobojności został wysłuchany.
Za dni swego życia w ciele. Czyli z powodu wcielenia zanosił wołania, modlitwy ze łzami, doświadcza słabości, uniżenie jako sługa, mniejszości nawet od aniołów. A wiemy, że przecież był wyższy od aniołów. I później wrócił ponad wszelką władzę i zwierzchność, jest napisane. Ale w tym krótkim czasie, jest napisane na krótko, był poniżej tych zwierzchności. Chociaż z drugiej strony nie przestał być pod względem swojego tytułu i swojej, jakby to powiedzieć, tej pierwotnej natury, nie przestał być Bogiem, skoro nie kwestionował stwierdzenia Tomasza: Pan mój i Bóg mój. Prawda? I zresztą zobaczymy, jak Jezus nie wypiera się tego, kim w swojej pierwotnej naturze pozostaje na zawsze, w następnych rozdziałach. Wiemy, jak się wcielił. Znamy skutek wcielenia, czyli jego uniżenie na krótko i stanie się mniejszym. Teraz jeszcze odpowiem sobie na pytanie, dlaczego się wcielił, na podstawie paru prostych fragmentów. Oczywiście odpowiedzi na to byłoby dużo więcej w Biblii, ale weźmy chociażby takie najważniejsze. Jana 1,18 końcówka mówi, że po to się objawił, aby co? 18 wiersz.
Boga nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który znał w niej Ojca, objawił Go.
Czyli objawił się, wcielił się po co?
W celu objawienia.
W celu objawienia. To znaczy, że Ojca nie widzieliśmy i nie rozumieliśmy przed przyjściem Jezusa. To znaczy, że w świetle nauki Starego Testamentu i objawienia Starego Testamentu nie pojmowaliśmy, co to znaczy Ojciec i Syn chociażby. Nie mówiąc o tym, jaka jest ich osobista, bliska natura, którą można było poznać, dotykając Jezusa. To znaczy, że to, kim jest Jahwe, było w pewien sposób zasłonięte dla nas. Jakby ten płaszcz Jahwe był dla nas poznawalny w sposób tylko powierzchowny. Natomiast w Jezusie jest objawienie, stąd my możemy zajrzeć jak gdyby w głąb natury tego, kim jest Jahwe.
No tak, Stary Testament, Jahwe i to wszystko.
Jahwe jest jeden. A tutaj czytamy, że Pan Jezus jest Panem jedynym. Ojciec niewątpliwie jest powiedziany. Wiem, że gdy mówię o Jahwe, bez wątpienia pod tym płaszczem znajduje się Ojciec i jest też powiedziane, Jahwe jest jedyny. Więc nie wiedzieliśmy w końcu do końca, jak to zrozumieć, ale Jezus przynosi to objawienie, o czym jeszcze później powiemy. I w tym objawieniu, tak krótko wyprzedzając późniejsze rozdziały, widzimy jedność taką, w której Ojciec i Syn istnieją w taki sposób, że my rozpoznajemy ich jako jednego Boga, chociaż widzimy jedną osobę. Dwie osoby, przepraszam. Tak? Przechodzi Jezus od Ojca, objawia Ojca, mówi Ojcu, modli się do Ojca, przecież nie do siebie. No dobrze. Po pierwsze przyszedł objawić Ojca. Hebrajczyków 9,26 mówi, że
gdyż w takim razie musiał wycierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechów przez ofiarowanie samego siebie.
I po co się wcielił, czyli objawił?
Dla zgładzenia grzechów.
Objawić Ojca, zgładzić grzech. Efezjan 2,16 mówi jeszcze, żeby
I pojednać obydwu z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, zniweczył na nim nieprzyjaźń.
Pojednać ludzi z Bogiem według tego miejsca. I to też nie dziwne, że on w tym momencie, mówiąc o Bogu, mówi o kimś jakby innym, dlatego że on w tym momencie stał się człowiekiem. Wyparł się pozycji, w której pozostawał, przyjął postać sługi i szedł na Golgotę, by stać się ofiarą, którą zadośćuczyni naszym nieprawościom. Więc w tym momencie nie mógł siebie czynić celem w żaden sposób, ani mówić o sobie jako o Bogu, dlatego że z tej postaci wyszedł i zajął nasze miejsce. Skoro zajął nasze miejsce jako nas, ludzi, no to w tym momencie nie mógł stać się celem. Aczkolwiek widzimy, później Ojciec czyni go celem. Ale to do tego dojdziemy. I jeszcze mamy w pierwszym liście Jana 3:8 powiedziane, co on przyszedł osiągnąć poprzez wcielenie.
Kto popełnia grzech, jest diabła, gdyż diabeł od początku grzeszy. A Syn Boży na to się objawił, aby zniweczyć dzieła diabelskie.
Objawił się, żeby
zniweczyć
dzieła diabła. Przerobiliśmy punkt, kim jest Jezus, Jego pochodzenie oraz Jego wcielenie. Przed nami w następnej lekcji będzie przeanalizowanie Jego urzędu, dzieła, imienia i relacji z Ojcem.